To był reportaż Anny Kolmer, Czarna Skrzynka, w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. Bohaterem tego reportażu jest Marcin Fryda. Znacie Marcina?
Tak, no to jest taki człowiek, dla nas to nie jest właśnie jakaś mityczna postać albo bohater reportażu, tylko to jest żywy człowiek z krwi i kości, który chodzi po korytarzu.
A przypomnę, że razem ze mną reportażu słuchali Magdalena Mikołajczak i Jakub Gibowski, menadżerowie projektów Techno Parku Pomerania. No i właśnie Marcin, z tego co wiem, czy pan Marcin, z tego co wiem, to ma u was siedzibę.
Siedzibę, biuro, tak, tak. Marcin jest człowiekiem z korytarza dla nas, więc to, że robi fajne i wielkie rzeczy, to dobrze, że wybrzmiało, natomiast zachował w sobie taką przedsiębiorczą lekkość bytu.
I dalej i otwartość
jest,
tak, chyba.
I dalej jest normalnym, zwykłym człowiekiem.
Nie jest też takim anonimowym lokatorem dla nas, bo tak. Jest, bierze udział w naszych wydarzeniach, wspiera nas, czasami wraca do nas z komentarzami po rzeczach, które gdzieś tam siedziały, na przykład w Technoparku. No i jest, że tak powiem, taką imienną osobą, że idziemy po korytarzu, nie to, że nie udajemy, że się nie znamy, ale rzeczywiście jest i towarzysko też w życiu Technoparku jest Marcin zauważony.
Jest takie śmieszne powiedzenie, że nie po to poszedłem na informatykę, żeby musieć rozmawiać z ludźmi. Marcin formalnie może nie jest informatykiem, no ale jednak tam pracuje z tymi wszystkimi systemami teleinformatycznymi, ale zachował te miękkie umiejętności. Jest otwarty na ludzi, zawsze przychodzi, zagada, pośmieje się. No i po prostu chce uczestniczyć w życiu społeczności. No bo tak koniec końców ten biznes na tym polega.
No właśnie, Anna Kolmer, odwiedzając pana Marcina, pokazała nam, ja może nie wszystko do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, co on robi, ale myślę, że to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że on robi coś, co jest niezwykle ważne, ratuje często ludziom życie, tak już wzniośle mówiąc, ale wie, że robi to najlepiej jak potrafi. To jest też ważne i sam sobie trochę to wymyślił. To jest jeszcze ważniejsze, czyli nie ma nic w życiu cudowniejszego, bym powiedziała, kiedy robimy to, co lubimy, to, co jakby nas pochłania, ale z drugiej strony ma jeszcze taką wyższą wartość, czyli jest nie tylko użyteczne, ale bardzo pomocne. Czy wyście wiedzieli, że to jest taka tak ważna rzecz, którą robi pan Marcin?
Tak, tak, tak. No, dużo rozmawiamy ze sobą z racji tego, że zdarza nam się na przykład spotkać w wspólnej stołówce Technoparku. Jemy sobie razem obiad, no to wiadomo, że
rozmawiamy. Stołówka to bardzo ważna rzecz w zakładzie
tak,
pracy.
Absolutnie, wszędzie, gdziekolwiek.
Jedzenie zawsze jedno. Tak,
tak. Tak, takie właśnie jedzenie, czy jakaś wspólna przerwa na dymka, to zawsze jest coś, w czym można było
sobie pogadać.
No
to ostatnie to może nie...
Ja oczywiście nie pochwalam tego, ja nie wychodzę tam na dymka, ale przerwa jest nazywana przerwą na dymka, bo tam można spotkać zawsze ciekawych
ludzi. Czasami to jest właśnie na kawkę taką, żeby wspólnie ją wypić, bo ona trochę lepiej smakuje niż jak się ją samą popija na biurku.
Ja też mogę powiedzieć, że Marcin w ogóle jest taką otwartą osobą. Ja go poznałam i zaczął też opowiadać o tym właśnie, co robi. I pierwsza rzecz, którą pamiętam, jak powiedział, tak, jestem od tych czarnych skrzynek, te skrzynki wcale nie są czarne. To on w ogóle chętnie dzieli się swoją wiedzą. On też po jakichś wyjazdach, jak pojawia się u nas, to od razu z jakimś takim komentarzem mówi, co się działo, albo co poznał. I to jego, tak jak on w tym wywiadzie mówi, że to bycie kapitanem to jest taka duża odpowiedzialność, bo jak jest fajnie, to jest fajnie, jak nie jest fajnie, no to tutaj już ktoś ponosi odpowiedzialność, to ja mam takie wrażenie, że w tym, co on robi, to on jest sam dla siebie też właśnie takim kapitanem i sterem. Ale on też potrafi zaintrygować.
No ale właśnie prowadzi ten statek, który jest na jego miarę uszyty, jakby na jego warunkach trochę jest zbudowany. To jest bardzo istotne. Myślę, że ten reportaż może być inspiracją dla osób, które zastanawiają się, co powinny w życiu robić, bo myślę, że wielu jest młodych ludzi, którzy zastanawiają się, co chcieliby robić i tak naprawdę nie zawsze wiedzą. To nie jest tak, że jak kończymy studia, od razu mamy patent, gdzie chcielibyśmy pracować, że no czasami tak się udaje, że dostajemy od razu tą swoją wymarzoną, albo potem okazuje się, że to jest nasza wymarzona praca, albo dobrze się w niej czujemy, robimy to, co lubimy, albo z biegiem czasu pokochamy to, co tak. robimy. To też jest dobre rozwiązanie.
Świetne nawet bym powiedział. Ja w ogóle znowu nawiążę do naszego bohatera, no bo on nie jest anonimowy dla nas, ale czasem bierze też udział w różnych takich akcjach, które my robimy w Technoparku, skierowanych właśnie do młodych ludzi. Że zapraszamy jakieś szkoły po to, żeby poznały firmy, poznały ich sposób dojścia do tego, gdzie są w tej chwili. No i Marcin jasno mówił o tym, jak on definiuje takie pojęcie swojego sukcesu. On mówi, że w życiu poleca zrobić 3 rzeczy. Pierwszą z nich to znaleźć sobie jakąś rzecz, która cię interesuje. I dla niego to była ta elektronika. Jemu się to po prostu podoba. Tak? To jest taka rzecz, która go napędza. Jeżeli ktoś lubi grzebać w przepisach prawa, to może to być prawo. Jeśli chce reperować samochody, rozkręca budziki, to nie ma żadnego znaczenia. Jest coś, co go interesuje. Druga rzecz, o której on zawsze mówi, to język angielski. On tutaj wyjechał na studia, studiował w Australii, ale i to radzi też każdemu z młodych ludzi. Angielski jest językiem świata. Chcesz gdziekolwiek pojechać, coś chcesz zrobić, to się dogadasz, niezależnie od tego, jaki jest ten poziom angielskiego, bo my też żyjemy w jakimś takim przeświadczeniu ze szkoły, że gdziekolwiek nie wyjedziemy poza granicę Polski, to wszyscy mówią jak brytyjska królowa. Otóż nic bardziej mylnego. Wszyscy mówimy w takim języku komunikacyjnym. Czasem to są właśnie jakieś uproszczone formuły, tam kali robić, kali móc, ale wszyscy
ale
się rozumieją.
Się dogadać.
Oczywiście. I to jest ten klucz, to jest ten drugi. I trzecia rzecz, to jest pomysł Marcina. On mówi, że to, co cię interesuje, sprawdź sobie, jak wyglądają obwarowania prawne. Wszystkie te prawnicze rzeczy, które trzeba robić. On jest tym elektronikiem i zobaczył sobie, że hej, właśnie są takie miejsca jak statki, jak czarne skrzynki i one co roku muszą być sprawdzane, no bo to jest wymagane prawem, bezpieczeństwem innym. I znalazł sobie w taki sposób swoją lukę. Czyli połączył 3 rzeczy. Język, który znał, coś, co lubi robić i co musi być robione. Tak, żeby on miał pracę najzwyczajniej.
Właśnie, żeby ta jego pasja pozwoliła mu też jednocześnie zarabiać na życie. Czy często spotykacie ludzi, którzy zastanawiają się, czy warto wyjechać? Wiem, że podróże kształcą i to nie jest żadna metafora, tylko to jest prawda. Pod warunkiem, że pozwolimy sobie, żeby te podróże nas wykształciły. To znaczy, żeby one nam, że jesteśmy na tyle otwarci, żeby one nam coś dały. Bo to nie zawsze się tak kończy. To znaczy, niektórzy się uczą na swoich bardzo dużych błędach, wracają.
Jesteśmy z Kubą z tego pokolenia, które będąc na początku studiów, Polska weszła do Unii Europejskiej, gdzie otworzyły się dla nas granice. I to był ten moment, kiedy bardzo wielu młodych ludzi właśnie w takich przerwach między studiowaniem zaczęło wyjeżdżać na miesiąc, dwa, trzy. No to był ten taki pierwszy rzut migracyjny pracy zarobkowej na przykład w Anglii, tak? I powiem szczerze, że ja się zderzyłam wtedy z bardzo dużą liczbą osób, która wracała po 3-4 miesięcy właśnie pracy za granicą na pracy fizycznej. Bardzo sfrustrowana i niezadowolona, bo to nie był żaden wypoczynek, to była tylko ciężka choroba. Ale też znałam osoby, które pojechały tam, zdobyły jakieś doświadczenie, skończyły studia, tutaj podszlifowały swój język, o którym Jakub powiedział i po nim wyjechały, że tak powiem, wyruszyły na świat ze swoim pomysłem, ze swoim biznesem, może do kogoś na biznes, który już był. Także ta otwartość granic, myślę, że nam, młodemu pokoleniu bardzo dużo pokazała, bardzo wiele możliwości, aczkolwiek no nie wszyscy albo się odważyli, albo skorzystali z tego.
Bardzo mi się podoba, Magda, że powiedziałaś nam młodemu pokoleniu. My należymy do pokolenia milenialsów, które już powoli zaczyna nie być takie młode, już powoli ideologia. Ale bardziej chodzi mi o to, że te młode pokolenia, o których się dyskutuje w zasadzie tak i na antenach, i na jakichś kartach prasy, to ta młodość tu chodzi bardziej o tą taką werwę i chęć zmieniania świata. Milenialsi powoli przestają już zmieniać ten świat. Oni powoli zaczynają grać kartami, które życie rozdało. Natomiast trochę odnosząc się może do tego, jak jest, no myśmy wyjeżdżali, tak? Gdzieś tam trzeba było poznać tego życia, podróże kształcą, to zresztą padło, ale dzisiaj młodsze pokolenia od nas, zetki i powoli alfy, które zaczynają wchodzić też już w taki wiek produkcyjny, w ogóle nie traktują wyjazdu za granicę jako coś takiego nadzwyczajnego, w sensie ta otwartość tych granic.
No dla nich jest to normalność.
Oczywiście, no to dzisiaj jestem w Szczecinie, jutro jestem w Berlinie, pojutrze jestem w Londynie i za moment wracam z powrotem tam do Świdwina, więc to nie ma żadnego znaczenia, nie? Więc ten wyjazd taki rozumiany przez nas jako podróż, tam przestaje mieć takie znaczenie.
Kiedy zakładać własną firmę? No wy jesteście też takim trochę inkubatorem przedsiębiorczości. Przecież Magda, ty w ogóle masz taki cały projekt dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się, w którym kierunku pójść. Czy założyć własną firmę, Trochę inaczej się o tym myśli. Moje pokolenie myśli o tym, żeby mieć, wiecie, ZUS, stałą pracę.
Bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo.
Przecież jedyna praca to jest ta praca, jak się nie ma w domu od 8 do 16, tak?
Tak.
I wychodzę jeszcze w garsonce i po 16 wracam, gotuję obiad, tak.
Nie przesadzajmy.
Ja powiem tak, prowadzę program preinkubacyjny w Technoparku. To jest taki bezpłatny program dla startupów.
Czyli próbujemy.
Młodych i niemłodych, którzy mają pomysł na biznes, którzy mają jakąś może koncepcję, potrzebują sprawdzenia tego, zweryfikowania, przegadania
tematu. Żeby się za bardzo nie pokaleczyć.
Tak, modelu biznesowego. No ja to mówię, że to jest taki program, w którym ja ściągam różowe biznesowe okulary. Bo czasami ten mój pomysł, to wcale nie jest tak, że jak ja mam pomysł, jutro go zrealizuję, pojutrze jest milion na koncie. Nie, to nie jest ta startupowa Ameryka. Ale to jest fajny program, który pomaga otworzyć się w ogóle na ogólne pojęcie przedsiębiorczości. Na to dowiedzieć się, czym jest może ryzyko biznesowe. Czy ten pomysł, który mam, rzeczywiście ma rację, czy on się sprawdzi. Bo ja zawsze mówię, z tym programem jednoznacznie idzie od razu sprawdzanie rynku.
To jest dokładnie to, co Marcin zrobił, bohater reportażu Anny Kolmer. On
tu
widział,
się wszystko łączy ze sobą.
Co ma, jakie ma karty w ręku i zobaczył, gdzie można nimi zagrać.
Twardo mówi, że przecież pieniądze są niezwykle istotne w prowadzeniu działalności gospodarczej. On musi wiedzieć, gdzie może je zarabiać i w jaki sposób to zrobić. I dlatego powstał ten program preinkubacji. Magda tutaj, bo to jest też istotne. Ta preinkubacja, czyli trochę jak inkubacja, to wiadomo, że wykluwanie, tak? Kojarzy nam się z jakimiś małymi kurczaczkami, ale to jest dla firm. A preinkubacja jeszcze wcześniej, czyli dla osób fizycznych, tak mówiąc skomplikowanym językiem, a upraszczając, to chodzi o to, że taki zwykły człowiek Kowalski z ulicy, tak jak ja, nie jako firma, tylko ja jako człowiek, mogę do tego Technoparku się odezwać, do Magdy konkretnie, i powiedzieć, mam pomysł na biznes. Chciałbym go przegadać. Bo to też trzeba, ja jeszcze jedna rzecz muszę powiedzieć, zanim te telefony do Magdy się rozdzwonią. Technopark to jest przegadanie tego pomysłu, w sensie tam są bezpłatne godziny na to, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, zobaczyć, jak to jest tam z prawnikiem, od strony marketingu, od strony księgowej, a nie po to, żeby Technopark dał ci pierwszy milion do tego, żebyś go przejadł. Technopark
no ja
nie daje
wiem,
pieniędzy.
Nieważniejsze jest to, o czym wy mówicie, że tak naprawdę to nie o to chodzi, żeby dać, a ty spróbuj je pomnożyć, tylko myślę, że tutaj w tym momencie jest najważniejsze, żebyś zastanowił się, czy naprawdę ten twój pomysł da się zrealizować i czy on ma sens.
Tak.
Prawda? To bardziej chyba o to chodzi.
Ja nawet powiem, że takim głównym zawsze celem podczas tego programu preinkubacyjnego jest to, że my wylewamy fundament pod twój pomysł i pod twój biznes. Wylewamy, że tak powiem, tak zwaną biznesową piwnicę.
Ale może
to, czy
być
powstanie
tak, że
domek jednorodzinny, czy wieżowiec na tym, to grunt musi
czy pozostanie
być
tylko fundament, tak? Bo
no
też tak też może być.
Też się czasami zdarza, aczkolwiek ja nie powiem, bo były takie pomysły, że z pomysłu aplikacji transportowej ten pan założył świetną szkołę holistycznej jogi, która naprawdę świetnie funkcjonuje już na dwa miasta, nie tylko Szczecin, ale też Poznań.
Może nie wiedział, że tak naprawdę
nie,
to o to mu chodzi w życiu.
Przekonał się, dowiedział się, czym jest ryzyko i jak wrócił do mnie, mówi, wiesz co, Magda? No nie wierzyłem ci, ale miałaś rację. Ale powiedziałaś pewne rzeczy, które myśmy opracowali sobie wtedy w modelu biznesowym, które mają, że tak powiem, odniesienie do różnych pułapów przedsiębiorczości.
No ale ta joga musiała się nieprzypadkowo u niego znaleźć.
Żona z zamiłowania namówiła go.
No
także
to myślę, że to jest bardzo dobry
powód. Ale to jest świetny przykład na to, że ja ten pomysł nie sprawił się, ale był dalej chęci. Była otwartość, było zaangażowanie.
No ale na tym fundamencie przecież tak jak wspomniałaś, może powstać domek jednorodzinny, a może powstać wieżowiec.
Bardziej
no
mówię,
pytanie,
no różne,
co kto chce.
Różni byli ludzie, różni są ludzie, różne są te programy, które akurat ja prowadzę, są różne godziny doradcze. Ale tak, po tym zdjęciu różowych okularów możemy się rzeczywiście przekonać, czy ten pomysł i ta koncepcja może zasiać ziarno tutaj na przykład na naszym rynku. I to jest też takie fajne, że my w ramach też programu preinkubacji jeszcze prowadzimy takie projekty we współpracy z Urzędem Miasta. To się nazywa program Szczecin Up, który też właśnie wspiera takie młode, preinkubacyjne, że tak powiem, zamysły. Tu jest też wsparcie mentoringowe, tu jest też wsparcie doradcze, że te osoby naprawdę mogą wejść i złapać no, niesamowitą wiedzę, zaczerpnąć nawet różnego rodzaju doświadczeń, co przykładem też jest właśnie Marcin, bo on też bywał na tych naszych spotkaniach doradczych. I on też jest bardzo otwarty na relacyjność z ludźmi, którzy mają dopiero pomysł na ten
tak,
biznes.
Tak, to było właśnie przy okazji ostatniej edycji Szczecin Upa i wspomnianego Marcina. Marcin zasiadał też w takim, bo zrobiliśmy coś na wzór takiego pitch campu, to też trudno brzmi po angielsku, natomiast chodzi tutaj o to, że firmy prezentują się przed potencjalnymi inwestorami, czyli tym, którzy mogą wydać u nich pieniądze, I mają na to 2 minuty tylko. To jest taka bardzo krótka, szybka prezentacja. To się wzięło z tego, że załóżmy, że wsiadasz do windy z jakimś miliarderem i masz czas tylko do 30 piętra, żeby przedstawić mu swój pomysł, bo on później idzie na spotkanie i koniec nie ma. Więc w 2 minuty trzeba przedstawić cały biznes. No i Marcin jak nikt wstawał i mówi, dopytywał, a co ja z tego będę miał, czego ja nie będę miał, jak to może być, a jak to może tak zrobić, a jak rozwiążesz ten proces technologiczny. Więc trochę zadając takie pytania, bardzo podpowiada albo trochę zrzuca różowe okulary, a trochę daje też ścieżki, jak myśleć o tym biznesie. Bo my mamy też taką kontrowersyjną tezę. Ludzie przychodzą tutaj do nas i mówią, skąd brać pieniądze? No i my mówimy od klientów. Bo w tym biznesie to nie chodzi o to, żeby wziąć jakąś dotację z NCBR-u i później być bohaterem jakiegoś reportażu, tak? Tylko chodzi o to, że my musimy, biznes jest nastawiony na zarabianie pieniędzy. A my w Polsce temat pieniędzy traktujemy trochę jako temat tabu. O pieniądzach się nie rozmawia, no nie wolno, to nieeleganckie. Ja zresztą tak trochę przygotowując się do rozmowy prześledziłem, jak wyglądają te rozmowy w internecie. No to na przykład przy rozmowie o pracę niestosownie jest zapytać o wynagrodzenie. No na litość boską. Przecież przychodzimy tam po to, żeby pracować. I tak samo jest z firmami. Firmy powstają po to, żeby zarabiać pieniądze. A zarabia się pieniądze najłatwiej, czy tam najprościej w taki sposób, jeśli rozwiązuje się jakiś problem, bo ludzie chcą go kupić od nas. I to jest cała filozofia prowadzenia biznesu. Znaczy brzmi to jakoś tak jak bardzo prosto, a to wcale takie proste nie jest.
No, pan Marcin jest tego najlepszym przykładem. Znalazł problem i powiedział, ja mam rozwiązanie, ja wam po prostu pomogę. A firmy mówią, no nareszcie ktoś zdejmuje ten problem wielki z naszego...
Ja jeszcze mam jedną rzecz, to jest też właśnie pleców. Fajne, że jeżeli lokatorzy technoparku biorą też udział w takich naszych wydarzeniach dla tych młodych, początkujących, tak zwanych, tych, którzy mają tą koncepcję biznesową, to oni dają tym ludziom jasny przekaz, dzięki temu, co ci powiem, możesz trochę poznać środowisko, tak? Ten technopark to nie są ludzie, którzy są tylko zamknięci w swoich pomieszczeniach i pracują, nie wiem, od 7 do 15, od 8 do 16, no niekiedy mają, że tak powiem, za granicą swojej siedziby, więc też pracują w godzinach nocnych, ale że jest grono lokatorów, która rzeczywiście bierze udział w takich różnych naszych spotkaniach, tych preinkubacyjnych i wspiera to takie środowisko tego młodego biznesu, co jest dla mnie, myślę, że bardzo fajne i cenne, bo niekiedy te wskazówki, które właśnie ci młodzi otrzymują, naprawdę mogą być świetnym zalążkiem do zobrazowania może i przekształcenia na coś realnego tego ich pomysłu.
To jest też tak, że dzisiaj się mówi, że coraz, ponieważ młode pokolenie rzeczywiście nie jest przywiązane tak jak moje do etatów, emerytur i tak dalej, to oni też trochę na pewne rzeczy patrzą w inny sposób, co jest oczywiście bardzo pozytywne. Mówi się, że nawet 67% młodych ludzi mówi o tym, że chyba założy własną firmę zamiast szukać etatu, czyli tak naprawdę będzie sobą sam zarządzał, swoim czasem, swoimi możliwościami, swoim potencjałem. Wiemy, że to może być bardzo dobre i to zależy oczywiście od człowieka, ale to może być bardzo, bardzo kreatywne.
Ta prawda zawsze wyjdzie na jaw, jak oni przyjdą do pracy, założą firmę, zderzą się z pierwszymi jakimiś administracyjnymi problemami, z poszukiwaniem klienta.
Z rachunkami, tak, które trzeba spłacić. Tak. O czym zresztą pan Marcin powiedział, prawda?
Tak, tak. Nagle się okazuje, że trzeba zapłacić ZUS, że trzeba wynająć pomieszczenie, trzeba gdzieś coś robić, złapać tego klienta, pojechać do niego, zrobić. Nagle okazuje się, że więcej pieniędzy jest do wydania niż do zarabiania. A teraz z drugiej strony mamy z kolei taki, no my mamy tutaj ten technopark, więc trochę o branży technologicznej możemy bardziej powiedzieć. No jak jesteśmy karmieni trochę medialnie. Jak się wejdzie gdziekolwiek, jakikolwiek portal informacyjny, boom, programista 30 tysięcy na rękę. No i ludzie to czytają i myślą, że faktycznie te 30 tysięcy na rękę dla programisty to jest takie normalne. Tam już nikt nie doczyta, że jest jeden w Polsce taki i to jest taki, który robi wszystko i tak wszystko jest w stanie postawić i zrobić. No ale to rodzi pewne wyobrażenie, więc ludzie kończą studia i mają takie oczekiwania. Później zderzają się z rynkiem, bo rynek, też musimy sobie powiedzieć, że oczywiście rynek i przedsiębiorcy są gotowi zapłacić komuś te 30 tysięcy na miesiąc, pod warunkiem, że wygeneruje więcej tych pieniędzy, żeby firma, która z nim współpracuje, mogła je zarobić, więc tu też nie sądzę.
Albo zdjęła tyle problemów z jego głowy, które pozwolą mu właśnie oszczędzić te 30
tysięcy.
Ja mam
taką przyjemność, prawda, też prowadzić zajęcia z studentami i tam na pierwszym roku, jak robimy sobie taką analizę tego, jak wyglądają ich umiejętności. Oni tam sobie muszą wpisać, jakie rzeczy potrafią, czy już mają jakieś certyfikaty, czy realizowali jakieś projekty i tym projektem jest na przykład, nie wiem, organizacja gali obchodów 11 listopada. To jest normalny projekt, jak w pracy, to się niczym nie różni. Tak samo trzeba trzymać terminów, coś musi być załatwione, coś musi być zrobione, tylko trochę na inną skalę.
Nie, no nawet powiedziałabym zwykłej akademii w szkole, którą
oczywiście
też trzeba przygotować, prawda?
To,
czy wieczorku poetyckiego, czy nawet dyskoteki szkolnej. Też trzeba ją przygotować.
Tak.
To jest dużo elementów, które trzeba posklejać.
Tak.
Chociaż oni często tego nie traktują jako umiejętności organizacyjne, prawda?
Oczywiście.
To trzeba im też uświadomić.
Oni mają bardzo duży problem z tym. I wydaje mi się, że młodzi ludzie, właśnie jak ja mówię, że wpiszę tutaj, oni wiem, że oni nic jeszcze tak w zasadzie nie osiągnęli, bo mają 20 lat dopiero. I z punktu widzenia takiego jakiejś wielkiej firmy, korporacji, no to może faktycznie można im powiedzieć, że oni nic nie osiągnęli. To nieprawda. Te umiejętności są. I z mojego doświadczenia ja swoją pierwszą pracę dostałem, czy tam to zaważyło, że robiłem rzeczy na studiach wcześniej. Realizowałem sobie jakieś projekty. Tu wyjechałem, dzięki temu było potwierdzenie, że umiem mówić w jakimś innym języku, że coś zorganizowałem, zrobiłem. I później dodatkowo, zdobywając doświadczenie zawodowe, dokładałem do tego też cegiełki takie, które się robi gdzieś tam przy okazji. I ja oczywiście nie namawiam do tego, żeby te wszystkie rzeczy robić, bo nie każdy ma czas i przestrzeń. Ja akurat miałem. Ale no warto po prostu wiedzieć, że jak już coś robisz, to z tego są konkretne owoce twojej pracy, którymi możesz się pochwalić i nawet jeżeli nie wpiszesz ich od razu w CV, to zawsze podczas jakiejkolwiek rozmowy możesz o tym powiedzieć. Robiłem to i tamto. Tam miałem takie i takie problemy, takie rozwiązałem. Więc to jest absolutna umiejętność biznesowa, bo dzisiaj w tym biznesie chodzi o rozwiązywanie problemów w zasadzie, bo ludzie za to chcą zapłacić, tak? Albo za to, żeby lepiej wyglądać, czy tam być prestiżowym.
No to jest w ogóle bardzo skomplikowane, bo też podjęliśmy taki ważny element, o którym nie mówimy, który jest związany też trochę z naszą kulturą. My z jednej strony, no młodzi ludzie już nie mają takich oporów jak my, ale my mamy taką pewną, nazwijmy, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, kulturę wstydu, znaczy nie wypada się chwalić, że coś się wie. A no na tym polega, no jak ja idę o pracę, szukać pracy, to nie interesuje pracodawcy to, że ja się wstydzę, tylko on chce wiedzieć, co ja potrafię.
To jest w ogóle fenomenalne, bo z jednej strony chcemy nauczać ludzi personal brandingu, budowania marki osobistej, silnej marki, też by można było robić, a z drugiej strony zawstydzamy ludzi, którzy to robią. U nas są dwie szkoły. Jeśli się nie chwalisz, no to znaczy, że nic nie umiesz, a jeśli się chwalisz, to znaczy, że się przechwalasz. I to jest taka
mamy
pad.
No ale
tak
na
jest.
Szczęście mam nadzieję, że w czasie też rozmów z tobą, Magda, to te jakby też pokazujesz im, że to zdejmowanie różowych okularów, to nie chodzi o to, żeby tylko świat był szary, ale że może pod różowymi okularami on jest kolorowy, tylko ty musisz to zobaczyć.
Ja pamiętam zawsze taką reakcję młodych osób, z którymi... Chociaż właśnie jeszcze jedną rzecz powiem, bo to, co zauważamy, cały czas mówię o tych młodych osobach, ale powiem wam, że z perspektywy paru lat pracowanie i prowadzenia tego programu preinkubacyjnego, jak widzę, jak zwiększa się ten pułap wiekowy. Ludzi, którzy na przykład mają około 40 lat, którzy zaraz po studiach poszli, pracowali gdzieś tam w handlu dla kogoś, a raptownie budzą się i mówią,
nie, ja chcę coś dla siebie.
Nie, i mówią, wiesz co, ja chyba na tą 40 to ja dojrzałem. Ja chcę chyba założyć swój pomysł. Słuchaj, ja byłem tu, ja zaczerpnąłem tutaj wiedzę. Ja tak sobie myślę, ja też pozwiedzałem i zobaczyłem, jak gdzieś jest. Powiedz mi, czy to rzeczywiście...
Czy ja mam szansę?
Ja mam szansę, czy to się może udać? I zawsze takie moje pytanie jest, jak ja się spotykam z moimi preinkubowanymi, zresztą nie tylko nad ze studentami czy coś, to się pytam, cześć, co dobrego się u ciebie wydarzyło wczoraj? A wszyscy zorientowani są raczej na pytanie, cześć, co u ciebie, nie? I od razu jasny komunikat, wymyśl coś albo przypomnij sobie, co dobrego dla siebie na przykład zrobiłeś, już jest dla nas dużym zaskoczeniem. To jest tak samo, jak przychodzą te nasze spotkanie preinkubacyjnego i ja mówię, pochwal się, co ci się udało zrobić. No wiesz, no siedziałem na przykład na tym biznesplanie, ale okej, no siedziałeś. Czyli zrobiłeś zadanie domowe. Zrobiłeś coś, co generalnie kiedyś trzeba było robić na przykład w szkole podstawowej, bo pani z matematyki albo pani z fizyki nam zadała zadanie domowe, tak? Im więcej na początku damy z siebie, im bardziej otworzymy oczy na ten świat biznesu i uszy i im więcej zrobimy sobie też takich notatek, tym naprawdę będzie łatwiej. Dzisiejszą wiedzę naprawdę będzie można jutro wykorzystać na szerokie, że tak powiem, fale.
Mówiąc o tych własnych umiejętnościach, myślę, że to rzeczywiście często o tym zapominamy. Nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale żeby też wiedzieć, jakie mam atuty w ręku. Prawda? No, jeżeli potrafię, są osoby, które potrafią pisać projekty. Ja mam koleżankę, która potrafi, kiedy są wytyczne do projektów, potrafi wszystko tam wyczytać. Ja czytam połowę rzeczy, nie, że nie rozumiem,
wszyscy
ale nie
wiemy,
zauważam.
Te wskaźniki, tak? Pięć zdań, które zawsze się musi tak pojawić.
A ona to wszystko...
Tak, widzi. To jej się świeci.
Tak? To świeci. To jest w ogóle coś niezwykłego, więc ja uwielbiam z nią pisać projekty, bo ona po prostu jest zawsze klarowna.
To jest jak ludzie, którzy ortografię i interpunkcję są w stanie. Patrzą w tekst i im się świecą błędy na przykład. Więc każdy ma jakiś taki super talent, a nawet jeżeli nie ma tego super talentu, to wydaje mi się, że w jakiś sposób może rozwijać coś, co dostarcza mu jakąś frajdę, albo w jakiś sposób go wyróżni, nawet jeżeli to nie jest super frajda. I to taka znowu osobista prywata. Historia moja ze studiów. Ja studiowałem nauki polityczne, więc to humanistyczno-społeczne nauki. I miałem ze sobą zawsze w torbie jako student 20 lat temu kabel, żeby podłączyć laptopa do monitora. I to 20 lat temu było coś takiego, że się w ogóle posyłało po tego pana z drugiego roku, tego informatyka, który umie zrobić, że te slajdy będą działać. I to był dla mnie mój wyznacznik, wyróżnik. I ja trochę tak sobie po tych kierunkach społecznych jak najbardziej, ale ta technologia też gdzieś mi zagrała w sercu. No i lubię się z tą technologią.
Chociaż podejrzewam, że ten kabel włożyłeś do torby, dlatego że cię irytowało, że trzeba potem czekać na tego pana długo.
Że go w ogóle nie ma, albo że ktoś zabrał ten kabel, albo że go nie było. Miałem swój własny prywatny, który w ogóle nie bałem się pożyczać nikomu innemu, no bo jakby profesor podharcerzył mi kabel, to by była afera naprawdę dosyć duża, więc wszyscy normalnie to oddawali, ale było wiadomo, że jest na drugim roku studiów taka ostatnia deska ratunku, do której można się udać i który nie tylko to ma, ale jeszcze podłączy i sprawi, że ten projektor przemówi. No to brzmi dzisiaj tak dosyć zabawnie, no bo...
Ale wiesz, że to jest tak to posiadanie własnego kabelka, to jest bardzo ważna sprawa. To się tak wydaje, że niby nic, a jak dużo. Ja wiem, że państwo wielu, a może też wiele osób pamięta właśnie takie sytuacje, kiedy jesteśmy trochę bezradni wobec technologii, a ona tak naprawdę to tylko mówi, tu jest ten guziczek, naciśnij. Tak. Tylko
ja
trzeba wiedzieć, który guziczek.
Ja nawet jeszcze pozwolę się nadmieć, bo organizujemy bardzo wiele wydarzeń w Polsce dla informatyków, dla administracji i Kuba jedzie zawsze tak przygotowany, że hotel tego nie będzie miał, partnerzy nie będą mieli, ale Jakub jest zawsze przygotowany z kabelkami, mikrofonami, bateriami, co ja go podziwiam, bo on w swoim plecaku, że tak powiem, naprawdę trzyma wszystko, co pozwoli mu przetrwać przez nadchodzące 2 tygodnie jakiegoś kataklizmu.
Tak, betoniarkę do węża ogrodowego mogę podłączyć, bo jest przejściówka
zawsze. Tak, i to jest też fajna sprawa, powiem, takim właśnie też uzupełnienie się nawet w takim myśleniu biznesowym. Kuba jest świetnym działaczem, ja jestem typowym Excelem. Kuba coś zrobi, ja jestem w stanie to wszystko zapisać w tabelce. Ja wiem, że ja nie spełniłabym się realizując na przykład takich zadań, a wiem, że Kuba też tak nie usiądzie. Dla niego będzie gehenną to spisywanie wszystko
dramat,
w Excelach.
W ogóle,
tak?
Oczywiście. I to też jest ważne,
ale
żeby
oczywiście
wiedzieć.
To jest bardzo
i w biznesie
ważne.
Znaleźć takie partnerstwo do wypełniania się, nie zniechęcać się, słuchajcie. Znaleźć też taką pomoc, która akurat ten jeden kabelek, który tobie, za przeproszeniem, tak nie styka, pomoże, żeby to wszystko działało, nie?
No to w ogóle praca zespołowa to jest wyższa szkoła jazdy, ale rzeczywiście w takim biznesie, o którym dzisiaj też mówimy, który prowadzi pan Marcin, to jest ważne, żeby znaleźć partnera. Ty mówisz o prywacie, ale ja znam taką sytuację, kiedy ktoś ma taką, młody człowiek ma z taką stałą pracę i nagle spotyka kogoś, kto prowadzi taką własną firmę, jest informatykiem, programuje aplikacje dla firm z całego świata i on go tak przeciąga.
Pokazuje mu ten świat.
Tak, pokazuje mu ten świat i widzę, jak mu się oczy otwierają i pracowanie dodatkowych 4 godzin poza swoją pracą, nazwijmy to etatową, nie jest żadnym problemem. A jeszcze niedawno, gdyby mu się powiedziało, słuchaj, no to tam weź 2-3 godzinki po południu, a daj spokój by była. Dzisiaj, kiedy wciąga, to przynosi efekty, mało że się nauczył więcej programowania, no to jeszcze są z tego pieniądze.
No to zawsze jest właściwie to... Tak, ile z tego wszystkiego ja mogę wziąć dla siebie? Bo dużo ludzi ma oczywiście taki zasób wolnego czasu, podejścia i wiedzy wolontarystycznej. Ludzie chcą pomagać. To zresztą jest, no gdziekolwiek nie ma. No przecież organizujesz festiwale, są wolontariusze, przecież ludzie chcą. Tylko wydaje mi się, że światu zaczyna powoli przeszkadzać to, że wielki biznes oparty jest na darmowej pracy wolontariuszy, nie? Że o ile robimy razem festiwal jakiegoś kina niezależnego, to wtedy ci wolontariusze fajnie pomagają. Ale jeśli, nie wiem, tam jest jakiś wielki wielka impreza deweloperów i ona jest oparta na pracy wolontariuszy,
to już no jest to, nie w porządku.
To już jest ten zgrzyt taki, wydaje mi się. I dlatego ludzie zaczynają powoli, chcą przechodzić na swoje, chcą w jakiś sposób podejść, albo mówią, że wybacz, ale w tym temacie ci nie pomogę. No bo jeżeli jest jakaś współpraca, to ta współpraca powinna polegać na tym, że jest współpracą, a nie wykorzystywaniem jednego i drugim. I teraz tak myślę, jeszcze tylko szybciutko chciałem nawiązać a propos Marcina, wymiany myśli, bo my w Technoparku, tam gdzie Marcin ma swoją siedzibę, to w zasadzie jest taki dosyć specyficzny biurowiec, bo tam nie ma tylko takich boksów czy biur, że chodzisz, jest korytarz ciemny i nic nie ma, tylko 30% powierzchni całego Technoparku to są przestrzenie wspólne. Wielkie hole, jakieś takie miejsca, patia, w których są stoły, krzesła.
No miejsce to wypoczynku i dymku.
Tak, ale po to, żeby ci ludzie mogli się ze sobą spotykać. To jest taka bardzo duża...
Otwarte kuchnie też, tak?
Tak, duża idea siadania Technoparku, że tam może być duża firma i jest kilka dużych firm, które mają pomagać tym mniejszym, ale jak są te mniejsze, to trzy takie mniejsze mogą tworzyć coś dużego. I jeżeli jest jakieś zlecenie albo ktoś przychodzi i mówi, że no jest bardzo duży job, duża praca do wykonania, ja sam nie dam rady, to przechodząc przez korytarz może znaleźć sobie dwóch albo trzech partnerów i razem stworzą coś na wzór jakiegoś konsorcjum albo staną do tego wydarzenia razem, do wyzwania, no i spełnią je i dzięki temu podzielą się tym tortem. I to też tak jest. Dużo ludzi sobie chwali Technopark i tak mówi, że mi się to podoba, bo ja siedzibę i piętro niżej mam księgowego, piętro wyżej mam swojego tam partnera biznesowego, a na tym samym piętrze prawnika.
Ja słyszałam, wiecie, takie nawet porównanie tego Technoparku, że to jest jak akademik ze studentami zaraz można, nie? Co pomieszczenie, to inny kraj.
Jest takie miasto na Alasce, że wszystko się dzieje w jednym bloku, więc może tutaj bardzo podobne.
Ale rzeczywiście jest coś takiego, że nie odczuwa się bycia w Technoparku jak w takim właśnie zakleszczonym biurowcu. Nie?
No tak nam trochę wyszło, że chwalimy Technopark, ale rzeczywiście, skoro pan Marcin, zresztą sam mówi w reportażu Anny Kolmer, że on by mógł mieć siedzibę, no nie, u siebie w domu, nie musiałby wychodzić, ale on was spotyka. Dla niego to współbycie jest bardzo twórcze i ja myślę, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. No to wiem, jak młodzież po pandemii odosobnienie przeżyła. No niektórzy do dzisiaj to przeżywają. Jakie to spustoszenie w ich psychice rozwoju spowodowało, bo jednak jesteśmy ludźmi stadnymi.
Stadnymi, jak najbardziej.
Ja bardzo lubię swoje towarzystwo w domu, ale rzeczywiście jak już jestem po jakimś dniu jednym czy drugim na urlopie, to zastanawiam się, z kim gdzieś pójść na kawę, kogo zaprosić do domu. Myślę, że to jest naturalne i pozwalajmy sobie na to. I jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieliśmy tak może obok. Jak chcemy stworzyć sobie dobre życie, to niech ono będzie też w dobrym towarzystwie, prawda?
No pewnie, no to jest klucz. I dlatego niezależnie od tego, jakby z kim chcemy robić ten biznes, warto dobierać sobie tych ludzi trochę według jakiegoś naszego własnego klucza, żeby nam pasowali. No ale żeby tych ludzi poznać, trzeba gdzieś bywać. Bo no, oczywiście w laboratorium też można prowadzić biznes i ludzie to robią. Tylko pytanie brzmi, czy my chcemy właściwie to robić. Jednak społeczność taka duża i otwarta pozwala na swobodną wymianę myśli, a jeżeli jest wymiana myśli, to coś się z tego może zrodzić. Oraz tak naprawdę w biznesie, tam może w reportażu to nie padło, ale to jest też twoja książka kontaktów. Bo bardzo często jest tak, że jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać, ktoś ci może w czymś pomóc, coś możecie razem zrobić. No i im więcej ludzi znasz, tym więcej problemów możesz rozwiązać, a na tym dzisiaj biznes stoi.
Chciałam jeszcze zapytać się może na zakończenie, Magda, to kiedy można jakoś przyjść się, skontaktować, bo skoro tyle mówiliśmy o tej preingu...
Dziś czy jutro to nie do końca, bo dzisiaj już wyjeżdżam w delegację, ale generalnie na stronie Technoparku jest
informacja
na temat programu preingu.
Czyli co, można napisać maila?
Tam jest kontakt też do mnie, to przypomnę, nazywam się Magdalena Mikołajczak, można do mnie napisać maila, można do mnie zadzwonić, można wypełnić też formularz preinkubacyjny. Potem ja wysyłam taką ankietę. W ramach odpowiedzi mam gdzieś tam później, właśnie nawet wtedy korzystam ze wsparcia Kuby, który mi pomaga prowadzić ten program pod względem marketingu. Przegadujemy sobie temat, wtedy umawiamy się. Jeżeli jest decyzja i mówię, dobra, dostajesz pan preinkubowany albo pani preinkubowana zielone światło, to podpisujemy sobie bezpłatnie umowę na pół roku i mamy 20 godzin doradztwa. I wtedy Od początku do końca, do góry nogami biznesplan możemy opracować.
Jeszcze tylko szybkie moje wtrącenie a propos programu, bo to jest fajna sprawa, że możesz wziąć w tym udział całkowicie za darmo. I teraz po tych 20 godzinach, kiedy twój pomysł na biznes jest przegadany, przemaglowany, ty wiesz, gdzie są pieniądze, gdzie ich nie ma, co ci zagraża, jak wygląda twoja konkurencja, czy jak zakładasz firmę, to lepiej spółkę, czy lepiej tam jednoosobową działalność. I jak już masz te wszystkie odpowiedzi na swoje pytania, no to stajesz przed dylematem. Zakładam albo nie zakładam. I to już jest twoja decyzja, którą musisz podjąć.
Ale to myślę, że to sobie trzeba przyjść do was, porozmawiać i to jest taka decyzja, przed którą zawsze stajemy w życiu, co robić dalej. Proszę państwa, reportaż Anny Kolmer w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej, Czarna Skrzynka na naszej stronie, także na naszej stronie nasza rozmowa. Dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję. Oczywiście Fonosfera jutro o godzinie po 19:00 poprowadzi ją Joanna Skonieczna. Dzisiaj za uwagę dziękuję Małgorzata Frymus i nasi goście Jakub Gibowski i Magdalena Mikołajczak, menedżerowie projektów Technoparku Pomerania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.